Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy. Jeszcze w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda zdecyduje o kształcie wrześniowego referendum. Zadeklarował to podczas wtorkowego spotkania z sygnatariuszami wniosku o rozszerzenie referendum o pytanie dotyczące wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego sześciolatków i lasów państwowych. Podczas rozmów padła również propozycja, by referendum z trzema dodatkowymi pytaniami odbyło się 25 października wraz z wyborami parlamentarnymi. Relacje ze spotkania przedstawiła m.in. wiceprezes PiS Beata Szydło, która złożyła wniosek o rozszerzenie referendum. Powiedziała, że prezydent wysłuchał argumentów i wyraził dobrą wolę w sprawie dodatkowych pytań.
Przyszliśmy w ważnej sprawie społecznej, ponieważ to, co dzisiaj jest w Polsce potrzebne i to, co, o co musimy wszyscy zabiegać, bardzo, bardzo dbać o to, żeby obywatele mogli decydować o tym, jaka ma być Polska, jakie ma być ich państwo. To jest ten ogromny przywilej, którego dzisiaj w Polsce brakuje i my przyszliśmy dzisiaj właśnie w ich imieniu.
Zadowolenie ze spotkania z prezydentem wyraził również przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Zwrócił uwagę na różnice w podejściu do inicjatyw obywatelskich między prezydentem Andrzejem Dudą a byłym już prezydentem Bronisławem Komorowskim.
Wreszcie mamy prezydenta Rzeczypospolitej, który spotyka się ze swoimi obywatelami, którzy spotyka się w tym przypadku z pełnomocnikami, którzy są w imieniu tutaj tych wszystkich milionów, którzy podpisali się pod wnioskiem o obniżeniu wieku emerytalnego, sześciolatków, a także prywatyzacji lasów państwowych. I z tego miejsca przede wszystkim dziękuję panu prezydentowi, bo pan prezydent Komorowski nie raczył konsultować z nami się w tym temacie. Przypominam, w maju demonstrację, wtedy w 2012 roku, gdy ta ustawa została podpisana, prosiłem pana Komorowskiego o niepodpisywanie tej ustawy. Podpisał, bo to był prezydent Platformy Obywatelskiej.
W rozpisanym na 6 września referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na pytania dotyczące JOW-ów, finansowania partii z budżetu państwa oraz rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Karolina Elbanowska z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców powiedziała, że takie pytania nie interesują rodziców.
Już 7 rok walczymy o to, żeby rodzice mogli decydować w sprawie edukacji swoich dzieci. Pod wnioskiem o referendum w tej sprawie zebraliśmy 1 000 000 podpisów, który został wyrzucony do śmietnika. Teraz dowiadujemy się, że 6 września ma się odbyć referendum, między innymi w sprawie finansowania partii politycznych. Nas, zwykłych rodziców, nie interesuje to, jak będą finansowane partie polityczne. Nas interesują nasze dzieci. Pod takim pytaniem nikt nie zebrał takiej gigantycznej liczby podpisów. My chcemy tylko jednego, żeby dano nam wolny wybór. I dzisiaj widzimy, że jest nadzieja na to, żeby coś się w tej sprawie zmieniło.
Eksperci podnoszą, że pytania zaproponowane przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego są albo niekonstytucyjne, albo nieaktualne. Istnieją też obawy o niską frekwencję w takim referendum. Koszt referendum szacuje się na 100 milionów złotych. W Krakowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu. W trakcie obrad Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dyskutowano też o pracach zespołu do spraw przyszłorocznej wizyty papieża Franciszka w Polsce. Rząd przyjął też program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020. Zakłada on m.in. wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych i wspieranie powrotu Polaków do kraju oraz tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia. Poseł Jan Dziedziczak z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą mówi, że zapowiedzi polityki rządu wobec Polonii są enigmatyczne. Brakuje konkretów.
Polski rząd od dawna sprawy Polaków poza granicami kraju spycha na margines, nie rozumiejąc, że wiele innych krajów korzysta z entuzjazmu, pracowitości, dorobku swoich rodaków poza granicami kraju. Jeżeli my uświadomimy sobie, że na 36 milionów mieszkających Polaków w kraju, a tyle jest po rządach Platformy Obywatelskiej, aż 20 milionów mieszka poza granicami kraju. Nasi Polacy za granicą są ogromną częścią naszej wspólnoty, naszego narodu i mogą być wspaniałymi ambasadorami Polski, wspaniałymi lobbystami na rzecz polskich interesów. Mogą zrobić naprawdę dużo dobrego dla Polski. No czy tego myślenia nie ma?
Wtorkowe posiedzenie było już kolejnym, które odbywało się poza Warszawą. Socjolog Grzegorz Wiński mówi, że te spotkania są jedynie zagrywką przed wyborami parlamentarnymi.
Te wyjazdowe posiedzenia rządu z jednej strony pokazują nam panią premier Ewę Kopacz na rynku w otoczeniu ludzi, natomiast nie ukazują jak gdyby sensu, pragmatyzmu posiedzeń w sensie partyjno-politycznym. A więc ministrowie spotykają się, nie spotykają się z ludźmi wybranymi przypadkowo, ale ze ściśle określoną grupą docelową, z przedsiębiorcami, z przedstawicielami izb turystycznych, z prezesami fabryk i tylko i wyłącznie po to, że są to osoby znaczące, których to głos ma przysporzyć w nadchodzących wyborach parlamentarnych głosy wyborców dla Platformy Obywatelskiej.
Wcześniej wyjazdowe posiedzenia rządu odbywały się w Katowicach, Łodzi i Wrocławiu. Jeden z tygodników wyliczył, że jedno takie posiedzenie może kosztować ponad 300 tysięcy złotych. Opieszałość rządu może doprowadzić do wrogiego przejęcia KGHM przez zagranicznych udziałowców, alarmują władze koncernu. Członkowie zarządu wskazują, że spadają akcje KGHM na giełdzie. Są aż o od 30 do 40% niższe od porównywalnych spółek zagranicznych. Według władz przy obecnej wycenie może dojść do przejęcia całego KGHM za mniej niż 10 miliardów złotych. O sprawie napisał jeden z portali. Taki scenariusz jest możliwy nawet wbrew woli zarządu i głównego akcjonariusza Skarbu Państwa, posiadającego tylko 31,7% udziałów. Przed wrogim przejęciem miała chronić przyjęta w lipcu ustawa o kontroli niektórych inwestycji, ale rząd nie wydał dotąd odpowiedniego rozporządzenia. Solidarność od początku prywatyzacji mówiła rządowi, że ryzykowne jest, aby Skarb Państwa był coraz mniejszym udziałowcem, podkreśla Józef Czyczerski, członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z ramienia Solidarności.
Tradycją tego rządu pana Donalda Tuska i pani Ewy Kopacz jest to, że na żadne pismo, które jest kierowane do tych ludzi, nie odpowiadają. Oni są tak butni i aroganccy w stosunku do zwykłych obywateli, że oni nie czują takiego obowiązku, żeby tu reagować. W tej sprawie oczywiście kierowaliśmy wielokrotnie zapytania, sygnalizując, że działania rządu w stosunku do tego przedsiębiorstwa są działaniami, które prowadzą do bardzo poważnego zagrożenia funkcjonowania przemysłu miedziowego w Polsce. Ale to tych ludzi to nie interesuje. Oni są zainteresowani tylko i wyłącznie sobą i walką polityczną.
Rząd Donalda Tuska w 2010 roku, mimo protestów i ostrzeżeń m.in. związkowców, sprzedał 10% akcji koncernu należących do Skarbu Państwa, co ryzykownie zwiększyło możliwość przejęcia kontroli nad koncernem przez obcy kapitał. KGHM nie pomaga też wprowadzony przez rząd PO-PSL podatek od kopalin. Koncern co roku płaci do budżetu 1,5 miliarda złotych. Mimo apeli PiS-u, premier Ewa Kopacz nie chce znieść tego podatku. Poszkodowani przez suszę rolnicy czekają na realną pomoc rządu, a ten na szacunki dotyczące strat. Wtedy według resortu rolnictwa zapadnie decyzja o wysokości pomocy. Minister Marek Sawicki przyznał w poniedziałek, że pomoc nie będzie miała charakteru odszkodowawczego, bo jak ocenił, w budżecie nie ma takich środków, by w pełni zrekompensować zniżkę plonów, jaka ma miejsce w całym kraju. Minister dodał, że będzie to pomoc bardziej socjalna, ale tylko dla gospodarstw szczególnie poszkodowanych. Niewykluczone jest wsparcie do powierzchni zniszczonych upraw, ale też wsparcie do zakupu materiału siewnego. Jednocześnie PSL zaapelowało do ministra finansów Mateusza Szczurka o uruchomienie rezerwy kryzysowej, która miałaby pozwolić na umorzenie jednej raty podatku gruntowego rolnikom poszkodowanym przez suszę. Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności, mówi, że wszystkie te działania są niewystarczające, co może wywołać protesty.
Występuje klęska i teraz tej klęsce, jeżeli rząd nie znajdzie sposobów, nie wygospodaruje w budżecie państwa jakichś pieniędzy i nie znajdzie sposobów, żeby tym rolnikom nie tylko poprzez tam umorzenia czy nowe kredyty, tylko w jakiś realny sposób pomóc, to będą protesty, będą strajki, my jako związek będziemy w tym uczestniczyć. No przecież to nie może być, bo to nie jest, że nagle się coś stało. O tych sytuacjach mówi się od wielu lat, a nie ma reakcji ze strony rządu żadnej praktycznie. To wszystko, te 6 tysięcy od huraganów i innych, to są tylko takie, powiedzmy, doraźne sytuacje, żeby na dzień dzisiejszy, żeby uratować, żeby tam, powiedzmy, żeby ta rodzina z głodu nie przymierała. My mówimy o rekompensacie strat, które myśmy ponieśli.
Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział, że decyzja o skali pomocy zostanie podjęta, gdy spłyną dane z co najmniej 2/3 komisji szacujących straty w terenie. Zaplanowano telekonferencję z udziałem służb urzędów wojewódzkich. Wtedy mają być podane pierwsze meldunki z komisji, które zakończą pracę w gminach. Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, powiedział, że straty z powodu suszy są nieodwracalne, dlatego uzasadnione jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Prezes PLL LOT Sebastian Mikosz złożył rezygnację z funkcji szefa spółki, poinformowało biuro prasowe PLL LOT. Będzie pełnił swoje obowiązki do 17 września. Uzasadniając decyzję, prezes Mikosz poinformował, że misja powierzona mu 6 lutego 2013 roku się wyczerpała. Miał on za zadanie uratować spółkę przed bankructwem oraz opracować i wdrożyć plan restrukturyzacji w unijnej procedurze pomocy publicznej. Poseł PiS Maciej Małecki z Sejmowej Komisji Infrastruktury mówi, że przyczyny rezygnacji prezesa mogą być inne.
Prezes Mikosz jeszcze kilka tygodni temu snuł mocarstwowe wizje polskich linii lotniczych LOT. Słyszeliśmy o otwieraniu nowych połączeń, o zakupie dużej ilości nowych samolotów i to wszystko miał prowadzić zarząd LOT-u pod dowództwem prezesa Mikosza. Dzisiaj po tych hura optymistycznych zapowiedziach, po tych mocarstwowych ogłoszeniach okazuje się, że prezes LOT-u schodzi z pokładu firmy i twierdzi, że jego misja została zakończona. Ja przypomnę tylko, że te działania, które były zapowiadane, nowe samoloty, nowe połączenia miały być po 1 stycznia 2016 roku i z jakichś przyczyn prezes LOT-u do tego czasu nie wytrzymuje, tylko odchodzi.
Media spekulują, że powodem podania się prezesa PLL LOT do dymisji były przeciągające się negocjacje z potencjalnym inwestorem LOT-u, amerykańskim funduszem Indigo Partners. Minister skarbu Andrzej Czerwiński powiedział, że decyzję o ustąpieniu Mikosza ze stanowiska przyjął z zaskoczeniem. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszyły wakacyjne warsztaty dla młodzieży. Od wtorku w kampusie akademickim przy ulicy Starotoruńskiej trwają warsztaty muzyczne, a w środę rozpoczynają się warsztaty dziennikarskie. Do piątku młodzi uczestnicy zajęć będą mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu dziennikarstwa i politologii. W programie znalazły się też warsztaty aktorskie i taneczne, a także muzyczne. Mówi Zbigniew Małkowski z zespołu Lumen, który prowadzi zajęcia muzyczne.
Wydaje mi się, że tutaj najważniejszą taką naszą sprawą jest, żeby wszyscy biorący udział w warsztatach stworzyli jeden wspólny zespół. Chodzi o to również, żebyśmy potem mogli te utwory, które sobie przygotujemy wspólnie, wykonać. Codziennie jest msza święta, więc oprawa mszy świętej będzie. No i też są w programie takie wielbienia, no po prostu, żeby wykorzystać wszystkie te talenty, cały ten potencjał, który mamy.
Młodzież będzie mogła także zwiedzić Toruń oraz odwiedzić Radio Maria i Telewizję Trwam. Grecki rząd zatwierdził sprzedaż 14 lotnisk niemieckiej firmie Fraport za 1,23 mld euro, podano w Dzienniku Ustaw. Porozumienie w tej sprawie zatwierdził jeszcze poprzedni rząd Grecji. Jest to pierwsza prywatyzacja rządu Aleksisa Tsiprasa, zwraca uwagę agencja Agence France Presse. Wśród lotnisk przeznaczonych do prywatyzacji jest lotnisko w Salonikach, drugim co do wielkości mieście Grecji, oraz ważne dla turystyki lotniska na Korfu, Rodos oraz Santorynie i Mykonos na Cykladach. Doktor Lech Janczuk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wskazuje, że lotniska zostały sprzedane znacznie poniżej swojej wartości rynkowej.
Jest to konsekwencja narzuconych warunków spłaty zadłużenia bardzo niekorzystnych dla Grecji i wydaje się, że tutaj już nie chodzi o ratowanie Grecji przed bankructwem, o ile ratowanie prestiżu Unii Monetarnej w strefie euro. Z punktu widzenia ekonomicznego dla Grecji jest to decyzja bardzo niekorzystna, natomiast z punktu widzenia politycznego jest to decyzja niekorzystna zarówno dla Grecji, jak i dla Niemiec. Dla Grecji jest to niekorzystne dlatego, że rząd Tsiprasa obiecał niesprzedawanie czy nieprywatyzowanie majątku narodowego i dzięki temu między innymi wygrał wybory. Natomiast dla Niemiec politycznie też to jest niekorzystne, dlatego że będzie to wzmacniało nastroje antyniemieckie, już i tak silne w Grecji.
Sprzedaż została wstrzymana po przejęciu władzy w styczniu bieżącego roku przez lewicową Syrizę. Partia zapowiedziała wówczas, że położy kres prywatyzacji i podejmie renegocjacje z międzynarodowymi wierzycielami w sprawie zmniejszenia ciężaru spłat greckiego zadłużenia. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.